Pasterze, podobnie jak Maria czy Józef, nie żyli w łatwym świecie, a ich sytuacja życiowa była daleka od ideału. I my również dzisiaj nie żyjemy w łatwym świecie, a sytuacja wielu z nas jest daleka od ideału. Ciągle zmagamy się z chorobami i cierpieniem. Liczymy każdy grosz, żeby starczyło nam do pierwszego. Boimy się, czy wojna nie zbliży się jeszcze bardziej do naszych granic. Tęsknimy za bliskimi, którzy zostali w Ukrainie i martwimy się o ich bezpieczeństwo. Opłakujemy śmierć kogoś z rodziny. Zmagamy się z obniżonym nastrojem czy depresją swoim lub swoich dzieci. Pracujemy dniami czy tygodniami poza domem, nie mogąc spędzić tyle czasu, ile byśmy chcieli z naszymi rodzinami. Walczymy o nasze relacje rodzinne, walczymy o nasze małżeństwo. I w tym trudnym świecie, w którym pojęcia takie jak miłość, prawda, sprawiedliwość, praworządność, szacunek, zaufanie czy dobro zdają się tracić na znaczeniu, zastanawiamy się, cytując klasyka, jak żyć, a może jeszcze bardziej, jak przeżyć. I z pomocą przychodzi nam James Bond, ale nie ten słynny 007, agent jego królewskiej mości, postać fikcyjna, ale prawdziwy James Bond Stockdale, wiceadmirał Marynarki Stanów Zjednoczonych. 9 września 1965 roku, a więc tydzień po tym, jak zostało zrobione to zdjęcie, które widzicie, podczas wojny w Wietnamie, pilot, wtedy jeszcze kapitan James Bond Stockdale, wystartował z lotniskowca USS Oriskany swoim samolotem szturmowym A-4 Skyhawk w celu zaatakowania pozycji komunistycznego Wietkongu. Niestety jego samolot został zestrzelony, a on sam katapultował się, przeżył, ale trafił do wietnamskiej niewoli jako najwyższy rangą oficer amerykański. W więzieniu, pewnie go rozpoznajecie trochę, to jest ten człowiek w jasnych włosach, w więzieniu zwanym sarkastycznie Hanoi Hilton, spędził kolejnych 8 lat. Torturowany ponad 20 razy, spędził 4 lata w samotnej celi, w całkowitej ciemności. Odmówiono mu pomocy medycznej, korespondencji z bliskimi, zakuto w ciężkich kajdanach i często głodzono. I pomimo tych wszystkich okropności, James Bond Stockdale przeżył. Na zdjęciu widzicie go, to ten mężczyzna wyżej. Stoi na schodach samolotu, który 15 lutego 1973 roku wraz z kilkoma innymi jeńcami, czy ten samolot wylądował, on wraz z kilkoma innymi jeńcami wrócił do Stanów Zjednoczonych, gdzie spotkał się z rodziną. Został odznaczony między innymi medalem honoru, czyli najwyższym odznaczeniem wojskowym w Stanach Zjednoczonych. Kilka lat później Jim Collins, mówca motywacyjny, autor wielu książek w kontekście biznesu, autor książki m.in. Good to Great, zapytał go, jak udało mu się przeżyć te wszystkie lata w więzieniu. 8 lat. Stockdale odpowiedział: nigdy nie zwątpiłem w dobre zakończenie mojej historii. Nigdy nie straciłem wiary w to, że uda mi się wyjść. A na jego stronie internetowej jest taki cytat: nigdy nie straciłem wiary w to, że mogę wyjść. Nawet jeżeli śmierć miała być tym, co mi się przydarzy, to i tak nie jest to najgorsza z opcji. Po chwili milczenia Collins zapytał: a kto nie przeżył? O, to prosto, odpowiedział Stockdale. Optymiści. Nie rozumiem, powiedział zaskoczony Collins. Jak to optymiści? Oni byli tymi, którzy mówili: wyjdziemy stąd na Boże Narodzenie. A Boże Narodzenie przychodziło i nic się nie zmieniało. Więc mówili: Wielkanoc. Na pewno wyjdziemy na Wielkanoc. Wielkanoc przychodziła i nic się nie zmieniało. I w końcu optymiści umierali, bo pękało im serce z powodu zawiedzionych nadziei. Po dłuższej chwili milczenia James Stockdale podsumował. Powiedział do Collinsa: wiesz, to jest ważna lekcja. Z jednej strony nie możesz nigdy stracić wiary w dobre zakończenie, ale jednocześnie musisz stawić czoła brutalnym faktom. I mówi: dzięki tej postawie udało mi się przeżyć. I ta postawa przeszła do historii jako paradoks Stockdale'a. W obliczu trudności nie możemy stracić nadziei na dobre zakończenie naszej historii, a jednocześnie musimy nauczyć się stawiać czoła trudnym faktom codziennego życia. Innymi słowy, w tych wszystkich zmaganiach codzienności nie potrzebujemy fałszywego optymizmu, ale potrzebujemy prawdziwej nadziei, wiary w dobre zakończenie naszej historii bez koloryzowania rzeczywistości, bez udawania, że jest lepiej niż jest. Tak jak Maria, która musiała być zaskoczona tym, co się stało i z pewnością doświadczyła przejściowych trudności, usłyszała wiele plotek na swój temat z powodu swojego stanu. W końcu była w ciąży za sprawą Ducha Świętego, co nie zdarza się zbyt często. No i ten poród w zimnej grocie, wśród zwierząt, brudnej słomy i zwierzęcego łajna, ten poród nie zapowiadał łatwego życia. Albo tak jak Józef, który musiał znosić wstyd i upokorzenia z powodu ciąży pozamałżeńskiej swojej narzeczonej, a później podróżował z nią w ostatnich dniach ciąży z rodzinnego Nazaretu do Betlejem, co w tamtych czasach oznaczało kilka dni ciężkiej podróży, gdzie nie mógł nawet zapewnić jej odpowiednich warunków, już nie mówię, żeby przenocować, ale warunków porodu. Tak jak pasterze, którzy musieli zmagać się z nieciekawą reputacją i biedą oraz zajęciem, które nie przynosiło im wielkiego dochodu, a umieszczało ich na najniższych szczeblach w hierarchii społecznej. Oni wszyscy mieli świadomość trudności życia, z którym przyszło im się zmierzyć. I tego, że życie ich nie rozpieszcza i nie jest jakimś kolorowym snem, tylko czasami albo często trudną rzeczywistością, zmaganiem się z codziennymi problemami. Ale wszyscy oni rozpoznali w Jezusie szansę na dobre zakończenie pomimo swojej biedy, problemów czy ograniczeń. Uwierzyli w to, że Bóg w ciele przyszedł do nich, aby przynieść im nadzieję na lepsze życie po tej i po drugiej stronie wieczności. 600 lat przed narodzeniem Chrystusa prorok Izajasz zapowiadał: lud chodzący w ciemności ujrzał wielkie światło. Zabłysło ono nad mieszkańcami ziemi spowitej przez mrok. Oto narodziło się dziecko. Syn został nam dany. Władza spocznie na jego ramieniu. Nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. I ten Bóg mocny i Książę pokoju przychodzi w osobie małego, bezbronnego dziecka, aby przynieść nadzieję mieszkańcom ziemi, jak pisze Izajasz, spowitej przez mrok. I kiedy Izajasz wypowiadał te słowa, Żydzi byli w przededniu największego dramatu swojej historii, swojej starożytnej historii. Utraty państwa i uprowadzenia do niewoli, która miała potrwać 70 lat, a najświętsze miejsce dla Żydów, jakim była świątynia, miało zostać zniszczone. To były brutalne fakty. Ale Bóg zapowiadał dobre zakończenie, które miało nadejść w osobie małego dziecka, na które trzeba im było jeszcze poczekać kolejnych 600 lat. I oto, jak napisał Jan Ewangelista, słowo stało się ciałem. Pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę, chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Oto słowo stało się ciałem, a obietnica dobrego zakończenia stała się faktem. Bóg wkracza w naszą rzeczywistość w osobie małego, bezbronnego dziecka i wnosi nadzieję do naszego życia pomimo realnej obecności cierpienia, bólu, problemów i trosk. Ale to nie wszystko. Tak jak słowo stało się ciałem i wniosło nadzieję w nasze życie, tak teraz my możemy stać się żywym słowem Boga dla innych ludzi. I swoją obecnością, swoim zainteresowaniem, swoją uwagą nieść nadzieję tym, którzy cierpią i zmagają się z realnymi trudami życia. I wiem, że w naszej społeczności, społeczności chrześcijańskiej Tomy, staramy się robić to na co dzień. Ale w tym okresie okołoświątecznym, w tym czasie Adwentu, czasie wyczekiwania, praktykujemy też uważność, to znaczy uczymy się zauważać ludzi, których trud życia jest często o wiele cięższy do poniesienia niż nasz, a o których często na co dzień zwyczajnie po ludzku nie pamiętamy, zajęci swoimi codziennymi sprawami. Dlatego jako społeczność chrześcijańska Tomy, Proem Zako, Proem Edu czy Proem Help przygotowujemy na przykład paczki. Paczki z historią, paczki z przesłaniem. Z przesłaniem, że Jezus jest nadzieją dla każdego pomimo trudnych okoliczności życia. Chcę wam powiedzieć, kochani, że dzięki waszej hojności, waszemu zaangażowaniu oraz wsparciu różnych partnerów, ludzi, którzy podobnie jak wy, podobnie jak my, myślą o tych świętach, udało się w tym roku dotrzeć do ponad 300 osób z różnych trudnych sytuacji życiowych i różnych miejsc, w których na co dzień nie przebywamy, do których na co dzień nie docieramy. Ludzi, z którymi często, o których istnieją nawet często nie wiemy albo nie zdajemy sobie sprawy z ich życia. Na przykład w Tomaszowie dzieci ze świetlicy środowiskowej, z naszej świetlicy środowiskowej otrzymały paczki. Osoby z Ukrainy, możemy powiedzieć nasze osoby z Ukrainy, otrzymały, przebywające w Centrum Help, zostały obdarowane prezentami od ludzi, którzy przejechali 12 godzin, żeby się z nimi spotkać. Mogli wysłać te paczki, a oni zdecydowali się przyjechać z kościoła w Stuttgarcie na jeden dzień, żeby obdarować i pojechać z powrotem. I powiem wam, paczki były piękne, ale ta obecność, to siedzenie razem z naszymi gośćmi z Ukrainy, tak o nich mówimy, albo siedzenie razem z dziećmi przy tych wigilijnych stołach było dużo ważniejsze i mówiło dużo więcej niż te wszystkie paczki, bo to słowo stało się ciałem. W Łodzi w zeszłą niedzielę mogliśmy ugościć na wigilijnej kolacji 17 bezdomnych osób i zaprosić ich na świąteczny koncert w naszej społeczności. Mogliśmy po prostu rozdać paczki, ale zdecydowaliśmy się usiąść przy stołach razem. I nie po to, że to cokolwiek jest o nas, czy że jesteśmy tacy super, ale dla nas to był również przywilej i pewna praktyka. Praktyka spotkania z ludźmi, których na co dzień nie spotykamy, bo słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Młodzież z naszej szkoły i z Flow przygotowała paczki dla kilku wybranych rodzin z naszej okolicy. Razem ze społecznością w Piotrkowie i Łodzi dotarliśmy z paczkami do 30 osób z ośrodka leczenia uzależnień w Janowicach Wielkich. Jeździmy tam już od 10 lat. Tydzień w niedzielę pokazywaliśmy krótki film i zdjęcia z tamtego pobytu. I tam też dużo ważniejsze niż te paczki było to, że mogliśmy tam być, na chwilę z nimi usiąść, wesprzeć ludzi, porozmawiać z ludźmi, którzy muszą na co dzień, czy chcą na co dzień pracować z osobami uzależnionymi i powiedzieć im, hej, pamiętamy, jesteśmy z wami, modlimy się o was, jesteście dla nas ważni. A o osobach z dwóch innych miejsc chcielibyśmy wam opowiedzieć poprzez dwa krótkie filmy. Pierwszy z nich to Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu. Tam prawie 70 osób z niepełnosprawnością intelektualną przebywa na co dzień. To jest miejsce, do którego jedzie się, aż jest las i już nie ma niczego i jest las, a potem wyjeżdża się i jest taka mała wioska i w samym środku tej wioski, zaraz za znakiem, uwaga, niepełnosprawni, jest ośrodek, a w nim te 70 osób i tam z inicjatywy zespołu Proem Zako pojechaliśmy, żeby rozdać paczki, żeby pośpiewać kolędy, żeby spędzić czas. A drugi film i druga grupa to społeczność romska w Użgorodzie. To południowo-zachodnia Ukraina. Tam pojechało 18 mężczyzn. Część z nich to osoby z naszej społeczności, tu z Tomaszowa, z Łodzi, z Piotrkowa, ale też mieliśmy wśród nas osoby z Kościoła Chrystusowego w Płocku. Mieliśmy wśród nas przedstawiciela misji The Pioneers i mieliśmy wśród nas też osobę z firmy, amerykańskiej firmy budowlanej, która przyjechała tutaj w maju zobaczyć, co robimy, jak pracujemy i kiedy usłyszała o tej możliwości, postanowiła wsiąść w samolot i przylecieć. I znowu, te paczki były ważne i pewnie zobaczycie na zdjęciach, na filmie, uśmiechy dzieci podczas pizza party były ważne. Ale obecność i w Niedabylu, i w Użgorodzie, gdzie słowo stało się ciałem, było dużo ważniejsze niż tylko te paczki. I w tych wszystkich inicjatywach właśnie o to chodzi. O spotkanie, o obecność, o bycie świadkami nadziei, pomimo trudnych okoliczności, nadziei, której sami doświadczyliśmy. A lud chodzący w ciemności ujrzał wielkie światło i zabłysło ono nad mieszkańcami ziemi spowitej przez mrok. O, jak prawdziwie, jak realnie brzmią te słowa w takich miejscach, kiedy oglądamy je i możemy powiedzieć, oto narodziło się dziecko, oto syn został nam dany i władza spocznie na jego ramieniu. Nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju, nadzieja przyszła na świat. I my tej nadziei mogliśmy nie tylko doświadczyć, ale też zanieść ją dalej do ludzi, którzy tej nadziei tak bardzo potrzebują. I wiem, że wspomnieliśmy tylko o tych rzeczach, które robiliśmy razem wspólnotowo, ale też wiem, że są wśród nas ludzie, którzy w tym czasie okołoświątecznym bez wiedzy kogokolwiek innego, poszli do tych, którzy najbardziej tego potrzebują i zanieśli im Ewangelię. Spędzili z nimi chwilę czasu, modlili się z nimi. Pojechali, usiedli, zjedli, a może jeszcze macie to w planach, a może wcale nie czekać na święta, tylko wierzę, robimy to przez cały rok. I niech tak będzie. Niech te święta będą praktyką tego, co możemy i przypomnieniem o tym, co możemy i co powinniśmy robić każdego dnia, ponieważ kto jak kto, ale my, którzy poznaliśmy Zbawiciela, my, dla których Chrystus nie jest tylko zwyczajem, rytuałem, jakąś postacią z historii, kto jak kto, ale my możemy i mamy co zanieść ludziom, którzy tak bardzo tego potrzebują. A w Nowym Jorku na słynnej Piątej Alei przed Rockefeller Center stoi postać mitycznego Atlasa, dźwigającego cały świat na swoich ramionach. Pewnie pamiętacie i znacie tę postać z mitologii. A po drugiej stronie ulicy stoi katedra świętego Patryka. Gdybyś wszedł do tej katedry i zostawił otwarte drzwi, to jakieś 100 metrów na wprost Atlasa dźwigającego świat na swoich barkach zobaczyłbyś małe dziecko. Małe dziecko, które trzyma ten świat w swoich niewielkich dłoniach. Ma na imię Jezus. I jest tym dzieckiem, o którym prorokował Izajasz. Jest tym słowem, którego przyjście opisywał ewangelista Jan i tym stwórcą, o którym apostoł Paweł pisał, że w nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. I podczas gdy mityczny Atlas, fikcyjna postać, dźwiga świat na swoich barkach, prawdziwy Jezus trzyma świat w swoich rękach. I trzyma również twój świat. Może wydaje ci się, że to ty go niesiesz, ale to on go trzyma w swoich dłoniach. I chce go trzymać. Z tobą i dla ciebie. Jezus daje nam znać, że zamiast dźwigać troski dnia codziennego samemu na swoich barkach, możesz zaufać Mu i złożyć je w Jego dłoniach, że chociaż świat wokół nas nie napawa nadzieją, On ciągle trzyma go w swoich rękach i poprzez swoje narodziny, swoją śmierć i swoje zmartwychwstanie zadbał o dobre zakończenie naszej historii. O dobre zakończenie mojej historii. I o dobre zakończenie twojej historii, jeżeli tylko Mu zaufasz, jeżeli tylko Mu uwierzysz.